Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Grzegorz Gil. Kolejny odcinek programu GPS Globalny Punkt Spojrzenia. Audycję realizuje Jarosław Gołofit. Drodzy Państwo, w tym klimacie przedświątecznym, który chyba każdy z nas mniej lub bardziej, chyba bardziej czuje, myślę też, że lubi, dziś nasz program mógłby z pewnością zmienić swoją nazwę. Nie Globalny Punkt Spojrzenia, ale Globalny Przegląd Sumień być może, ponieważ chciałbym dzisiaj porozmawiać o nie o twardej geopolityce, ale o pierwiastku duchowym. Duchowym. Jeśli istota ludzka to jedność ducha i ciała, jeśli geopolityka czy polityka to w dużej mierze materia, to nie możemy jednak ignorować tego pierwiastka duchowego. Wiele się dzisiaj mówi o duchowym zmierzchu Zachodu. Duchowym zmierzchu Zachodu. Eksponuje to zwłaszcza propaganda i dezinformacja Federacji Rosyjskiej. No i dzisiejszy program. Duchowy zmierzch, a może renesans cywilizacji zachodniej, moimi i Państwa gośćmi. Nie byle jakimi gośćmi. Gośćmi w tej konwencji duchowej będą osoby duchowne i nie tylko. Będą też osoby, które się zajmują intensywnie religią. Przede wszystkim chciałbym przedstawić księdza profesora Alfreda Wierzbickiego z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dobry wieczór, księże profesorze.
Dobry wieczór.
Chciałbym też przedstawić i bardzo mnie cieszy, że zgodził się przyjść do nas, do studia Radia Lublin, ksiądz dr Grzegorz Brudny, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie. Dobry wieczór, księże doktorze.
Dobry wieczór.
To nam daje zatem pewną szerszą perspektywę rozmowy o Zachodzie, który przecież nie jest monopolizowany przez katolicyzm. No i oczywiście witam księdza. Księdza? Nie księdza.
Wróć. Jeszcze nie.
Jeszcze nie. Jeszcze nie. I powiedzmy, no niczego nie wiemy, ale w 100%. Pan profesor Sławomir Żurek, bardzo mi miło, dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Drodzy państwo, w tej pierwszej części naszej rozmowy chciałbym porozmawiać o Zachodzie jako logos. Logos, czyli kategoria, którą wnosi ze sobą chrześcijaństwo, też, jeśli się nie mylę, tradycja judaistyczna, ten pień judeochrześcijański naszej cywilizacji. Chciałbym porozmawiać o zakresie cywilizacji zachodniej. Jak ważną rolę w tej cywilizacji odgrywała i odgrywa religia? Mam wrażenie, że religia, chrześcijaństwo jest czymś, była czymś w rodzaju koła zamachowego dla rozwoju cywilizacji Zachodu. Dziś wszyscy widzimy, że to już chyba niekoniecznie koło zamachowe, ale przedmiot zamachu ze strony różnych środowisk. Mówię tutaj o chrześcijaństwie. A zatem Zachód jako jednostka kulturowa, rola chrześcijaństwa w definiowaniu, rola religii w definiowaniu tego, co nazywamy Zachodem. Panie profesorze, pan profesor Alfred Wierzbicki, czy można sobie Zachód wyobrazić bez religii? Ten Zachód jako cywilizację łacińską, której częścią jesteśmy wszyscy, mówiąc oczywiście w tym przypadku o najprawdopodobniej naszych słuchaczach.
Na pewno można sobie wyobrazić, bo przecież Zachód, no właśnie, cywilizacja łacińska długo się rozwijała, począwszy od Etrusków, poprzez Rzym. Dzisiaj Etruskowie są zapomniani, ale oni mieli wpływ na wartości starożytnego Rzymu. No i przecież chrześcijaństwa nie było, nawet trudno było sobie pomyśleć o takiej religii monoteistycznej w świecie, w którym panował politeizm. Chrześcijaństwo i judaizm, właśnie ze względu, wcześniej judaizm, a potem chrześcijaństwo. Z pewnego punktu widzenia chrześcijaństwo jest w tej samej linii co judaizm. To są dwie różne religie, ale chrześcijaństwo ma korzenie judaistyczne i nie wchodząc w tej chwili w szczegóły, wyróżnieniem obydwu religii jest monoteizm. Więc jeśli istniał świat, w którym judaizm był ledwie tolerowany, Żydów przyjmowano wprawdzie w miastach rzymskich, ale kazano im się osiedlać w wyznaczonych miejscach, a chrześcijan w pewnym momencie w ogóle nie tolerowano, zwłaszcza wtedy, kiedy rośli w liczbę. Mhm. Więc jeśli był świat bez religii monoteistycznych, to łatwo sobie wyobrazić, nie trzeba to obleżać, bo już istnieje świat pochrześcijański. Ale świat pochrześcijański nie jest światem nieobecności chrześcijaństwa. Jest światem pluralizmu ideowego, w którym sekularyzacja współistnieje z religią i istnieje, socjologowie to nazwali, z procesami desekularyzacji. To na początku lat 60. była taka modna teza, że sekularyzacja wyprze religię.
Tak.
Tak się jednak nie stało. Ale nie odradzają się te dwie tradycyjne religie, myślę o dwóch tradycyjnych religiach, czyli o judaizmie i chrześcijaństwie. One się raczej liczbowo przynajmniej kurczą, czy duchowo się kurczą, to jest osobna sprawa.
No właśnie.
Do tego jeszcze wrócę, ale Paul Zuleiner, to jest taki austriacki z Wiednia, socjolog religii, już dobrych 20 lat temu pisał o improwizatorach religijnych, kiedy w zasadzie ludzie sobie tworzą prywatną, własną religię, w jakiś sposób, tak z grubsza biorąc, podobną do tego, w co wierzyli Rzymianie. Nie było obowiązkowych wierzeń. Panteon rzymski był szeroki, no bo musiał pomieścić wyznania, religie różnych ludów, które wchodziły w skład Imperium Rzymskiego. Więc ta dzisiejsza Europa na pewno nie jest duchowo martwa. To jest pewne uproszczenie. Druga rzecz, czy cywilizacja Zachodu to jest cywilizacja łacińska? No, tak uważa Felix Koneczny, również w środowisku kulowskim. Profesor Jaroszyński tę tezę rozpowszechnia, ojciec Krąpiec rozpowszechniał, ale moim zdaniem teza ta nie ma potwierdzenia, dlatego że Zachód jest nie tylko łaciński, Zachód jest germański, Zachód jest słowiański, Zachód jest celtycki, nie zapominajmy o pierwiastku celtyckim, no i przede wszystkim na kulturę Zachodu, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej, wielki wpływ wywarł judaizm. Na ziemiach polskich zrodził się hasydyzm, który bardzo zapłodnił duchowość Europy, więc Europa nie może być zredukowana do jednej cywilizacji. Ona zawsze była pluralistyczna. Było właśnie wtedy, kiedy to jest dość uproszczona moim zdaniem wizja, a chrześcijaństwo przecież żyje w różnych cywilizacjach. Chrześcijaństwo, dzisiaj żywe chrześcijaństwo w Afryce, w Azji, ono nie jest masowe, ale ono jest bardzo głębokie, no nie jest chrześcijaństwem łacińskim, więc my chrześcijanie nie możemy się zamykać ani w jakiejś jednej tradycji, ani w jednym obszarze doświadczenia cywilizacyjnego. Chrześcijaństwo przerasta wszystkie cywilizacje i okazuje się bardzo płodne. Rzeczywiście zetknięcie się mniej więcej od IV wieku po Chrystusie cywilizacji łacińskiej z chrześcijaństwem, z silnymi pierwiastkami także greckimi, chociaż ten wpływ pierwiastków greckich był bardzo powolny, bo on szedł przede wszystkim drogą filozofii greckiej. On większą rolę odegrał na chrześcijańskim wschodzie, aniżeli na chrześcijańskim zachodzie, gdzie jak paw się srożymy, mówimy, że my zachód, a chrześcijanie ze wschodu dość tak się przyglądali chrześcijanom Zachodu jako właściwie barbarzyńcom, jako ludziom bardzo rozumiejącym w głębi chrześcijaństwa. To, co najważniejsze dla chrześcijaństwa, rozegrało się wcale nie na Zachodzie w pierwszym tysiącleciu, tylko na Wschodzie. Wielkie sobory, które skrystalizowały nasze chrześcijańskie credo. My każdej niedzieli wyznajemy właśnie naszą wiarę tekstem ustalonym na soborach Nicei, Chalcedonii i Konstantynopolu. Oczywiście Zachód poprzez ważną rolę biskupa Rzymu, wtedy nawet nikt nie myślał o prymacie, to się też przez wieki kształtowało, ale autorytet biskupa Rzymu był szanowany. Także nawet kiedy rozłam nastąpił w XI wieku i wcale nie na tle doktrynalnym.
1054 rok.
Nawet nie na tle doktrynalnym, tam z doktryny to były tylko drugorzędne sprawy, ale na tle właśnie cywilizacyjnym, kulturowym.
Wizji też relacji państwo-kościół, prawda?
Owszem, z tym, że tu jest pewien problem. Ta wizja państwo-kościół, ona na Zachodzie się zaczęła kształtować dopiero od XIII-XIV wieku w kierunku rozdziału państwa i kościoła. Ponieważ cesarstwo upadło, no to częściowo papież przejął władzę polityczną, ale doszło do takiego absurdu, że na początku XIV wieku papież Bonifacy, wcześniej jeszcze papieża, ale przede wszystkim Bonifacy VIII, rościł sobie prawo do supremacji politycznej papieża nad cesarstwem. Kto uważnie czyta Boską Komedię Dantego, to rozumie też, dlaczego Dante jeszcze za życia umieścił papieża, żyjącego wówczas papieża, w piekle.
No tak. Czyli można powiedzieć, panie profesorze, i już pierwszy bardzo ciekawy wniosek, że tak naprawdę Zachód powstawał, klarował się, wykuwał się na Wschodzie. Paradoks. Patrząc na to, tak, chrześcijaństwo.
No, w ogóle chrześcijaństwo przyszło ze wschodu i najpierw Ewangelia była głoszona we wschodnich częściach, wschodnich prowincjach Imperium Rzymskiego. Jest ten bardzo piękny zapis w dziejach apostolskich. Paweł ma sen, w nocy śni mu się Macedończyk, przyjść do nas i przynieść nam zbawienie. Paweł przeprawił się do Achai. To jest pierwsza ewangelizacja właśnie kontynentu europejskiego, Zachodu. Oczywiście wtedy nie było pojęcia Europy, to jest pojęcie stosunkowo późne, właściwie oświeceniowe, bo wcześniej Zachód rozumiał siebie jako Christianitas, czyli obszar cywilizacji chrześcijańskiej. Wcale nie łacińskiej, ponieważ ludzie średniowiecza mieli głęboką świadomość swoich właśnie nie łacińskich rodowodów.
Dobrze. I tu chciałbym wejść w słowo, panie profesorze, ponieważ mam tutaj pytanie w tym momencie, skoro mówi pan profesor o tym, że to chrześcijaństwo przecina kręgi cywilizacyjne. Germańskie kultury, celtyckie, łacińskie, więc jest taką szerszą kategorią. Tak, słowiańskie oczywiście, naturalnie. Mam pytanie do pana profesora Sławomira Żurka.
Cywilizacji zarówno łacińskiej, jak i bizantyńskiej, więc na ziemiach słowiańskich dochodzi do spotkania obydwu właśnie tych, mówiąc za rosyjskim poetą, zacytował Jan Paweł II, był to Wiaczesław Iwanow, że właśnie są te dwa płuca, wschodnie i zachodnie.
Do tej metafory sięgał też przecież święty Jan Paweł II, prawda? No i ten hybrydowy produkt, proszę wybaczyć za słowo, czyli grekokatolicyzm, prawda, jako efekt spotkania tych dwóch.
Nie powiedziałbym, że hybrydowy projekt, ponieważ ten projekt właśnie zyskał swoją tożsamość. W ogóle w cywilizacji kulturze jest tak, że tylko modele są czyste, natomiast spotkanie kultur, czy nawet jak to pewni socjologowie kultury z kręgu francuskiego i włoskiego lubili mówić o métissage de la civilisation, czyli o mieszaniu się cywilizacji, métisticio delle culture po włosku. Kardynał, z którym dość długo rozmawiałem, Angelo Scola, napisał piękną książkę o tym, że przyszłość Europy to jest właśnie łączenie się kultur i że właśnie taką rolę chrześcijaństwo
To będzie wspólnym mianownikiem łączącym kultury, tak?
Czy wspólnym mianownikiem? No, wie pan, zdarzyło się coś, co w zasadzie się wcześniej nie wydarzyło. Dopiero w XX wieku, to dziwne, że tak późno, dialog międzyreligijny.
Ekumenizm, tak? Będziemy jeszcze o tym mówić.
Niekoniecznie ekumenizm. Ekumenizm jest próbą odnalezienia siostrzeństwa i braterstwa wśród chrześcijan, bo chrześcijanie, myśmy się też podzielili, prowadziliśmy wojny, a przecież no, należymy do tej samej wspólnoty uczniów Chrystusa w różnych kościołach, ale wspólnota wiary zasadniczo jest ta sama, nie zasadniczo, po prostu jest ta sama. Natomiast dialog międzyreligijny to jest dialog chrześcijan różnych denominacji z innymi religiami. I w zasadzie do połowy XX wieku nie było dialogu religijnego. My żyjemy w ogóle w innej mentalnej epoce. No, gdzieś tam powiedzmy dawno w Indiach, w III wieku po Chrystusie był taki król Ashoka, który proponował zbliżenie religii po to, żeby powstrzymać wojny, jakie były w imię religii prowadzone. Ja dość dużo czasu osobiście spędziłem na studiowaniu pism Gandhiego. Nie tyle się interesowałem wtedy dialogiem międzyreligijnym, co ideą walki bez przemocy. Pisałem o tym doktorat.
Ahimsa.
Tak, tak. Ahimsa, szerzej mówiąc, Satyagraha. Ale jednym właśnie z obszarów działalności Gandhiego, gdzie on próbował właśnie szerzyć ideę bez przemocy, to był pokój pomiędzy religiami, zwłaszcza hinduizmem.
No to też proszę wybaczyć, że wejdę w słowo, natomiast ciekawe są jego wypowiedzi na temat chrześcijaństwa. Mówił, że Jezus Chrystus bardzo mu się podoba, prawda, że byłby w stanie uwierzyć Chrystusowi, bo mówi rzeczy absolutnie fundamentalne, ale jak popatrzy na chrześcijan, to troszkę mu się odechciewa. Chyba tak było, prawda? Powiedział to Gandhi.
Niewątpliwie miał takie doświadczenia z chrześcijanami, ale miał też pozytywne doświadczenia z chrześcijanami. Gandhi odczytał przesłanie właśnie Bhagavad Gita w duchu walki bez przemocy pod wpływem chrześcijaństwa. Wielki wpływ na niego wywarł protestancki, anglikański myśliciel, mianowicie David Thoreau, ale także był czytelnikiem pism Tołstoja, więc również prawosławny chrześcijanin. Także właśnie Gandhi w sobie łączył tę umiejętność wierności swojej tradycji hinduskiej. On nie został chrześcijaninem, bo uważał, że chrześcijaństwo nie odpowiada mu na żadne pytania, na które by hinduizm nie odpowiedział. I to jest bardzo ciekawe, co on mówi.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za zbudowanie tego pięknego kontrastu. I w tej pierwszej części muszę zadać to pytanie. Chciałbym poprosić pana profesora Żurka o syntetyczną odpowiedź. Skoro chrześcijaństwo ma ten potencjał unifikowania kręgów kulturowych, nawet szerzej, cywilizacji, na czym polegała, panie profesorze, wartość dodana chrześcijaństwa? Bo to jest niewątpliwy fenomen. Georges Sordel uważa, że siłą napędową w dziejach ludzkości zawsze stanowi walcząca mniejszość. Masy są pasywne. Tak mi się troszeczkę pojawia porównanie do chrześcijaństwa, do mniejszości walczącej, niekoniecznie w kategoriach militarnych, o czym zaraz pan powie, ale no właśnie, wartość dodana chrześcijaństwa, mówimy o monoteizmie, no właśnie, to był fenomen, to był rodzaj erupcji, pewnego szoku pozytywnego, zdaje się, w tych realiach politeizmu, zepsucia i tak dalej. Ta wartość dodana chrześcijaństwa.
No, problem jest bardzo złożony. To znaczy, z jednej strony warto podkreślić to, o czym mówił ksiądz profesor Wierzbicki, to znaczy o tej kolebce chrześcijaństwa, którym jest Wschód. Tą kolebką jest Wschód. I dlatego, że objawienie judeochrześcijańskie dokonało się na Wschodzie, to znaczy ono najpierw dokonało się na szeroko pojętym Wschodzie, najpierw dokonało się w Afryce Północnej, to znaczy myślę tutaj o Synaju i o spotkaniu Mojżesza z żywym Bogiem. I drugie spotkanie, drugie miejsce objawienia dla chrześcijan to jest Bliski Wschód, czyli tereny Izraela, tereny współczesnego Izraela. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to chrześcijaństwo wywodzące się z judaizmu, przeszczepione do Europy, nie jest już tym samym chrześcijaństwem.
Okay.
Dlatego, że to chrześcijaństwo w Europie Zachodniej, ono przede wszystkim zaczęło opierać swoją tożsamość na antyjudaistycznym micie. To jest pierwsza kategoria ważna, żeby to rozumieć. I druga kwestia, ono budowało też swoją tożsamość na filozofii greckiej, która jest absolutnie niespójna z objawieniem judeochrześcijańskim. I bardzo wiele elementów właśnie stamtąd chrześcijaństwo przejęło. Pan redaktor mówił, że chciałby dzisiaj rozmawiać o duchowości Zachodu. Objawienie judeochrześcijańskie w ogóle nie akcentuje żadnych elementów duchowości. To jest objawienie cielesne. Od samego początku toczy się wszystko wokół ciała, Mojżesz, wokół materii. Mojżesz dostaje od Boga tablice, które są z kamienia. I na tych tablicach zawarta jest Tora. Bóg chrześcijan, Jezus, ucieleśnia się, prawda? Więc to jest następna kwestia. Zmartwychwstaje w ciele. Natomiast cała ta koncepcja tych duchów, duszy i tak dalej, ona została przeszczepiona w sposób sztuczny poprzez filozofię grecką. No i to są po prostu najogólniej rzecz biorąc pewne wymysły filozofa, który nazywał się Platon, które się doskonale przyjęły w Europie. Ale ja chcę to mocno podkreślić, że tutaj mamy do czynienia na terenie Europy Zachodniej po prostu ze zwykłą inkulturacją, czyli włączenia w porządek pogański pewnych elementów chrześcijaństwa.
I jednocześnie trzeba powiedzieć, że zmiany doktryny, prawda, jej zanieczyszczenia przez te elementy związane z cywilizacją antycznej Grecji.
Tak, to jest po prostu w dużej mierze odejście od objawienia judeochrześcijańskiego. Na Zachodzie dokonało się przez wieki to odejście. I pierwszą próbą takiego powrotu do koncepcji Kościoła pierwszych wieków dokonał Marcin Luter. I druga próba, także udana, no to był Sobór Watykański II.
Próba oczyszczenia doktrynalnego, odnowienia, powrotu do źródeł. To jest niesamowite. Drodzy Państwo, w tej pierwszej części musimy kończyć. Zapraszam Państwa na wątek muzyczny utrzymany w tonacji programu. Rozmawiamy o duchu, a teraz się okazuje, że w zasadzie powinniśmy rozmawiać o ciele, o materii. Wracamy po krótkiej przerwie.